Zdania. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Jest to projekt uchwały PU 868/13 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania. I proszę panią skarbnik o przedstawienie.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Poznania zgłaszam autopoprawkę. Treść autopoprawki została Państwu doręczona w dniu dzisiejszym w drodze elektronicznej. Przed chwileczką przekazałam autopoprawkę również Panu Przewodniczącemu Rady. Szanowni Państwo, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej przede wszystkim są w pierwszej kolejności konsekwencją zmian, jakie Państwu proponujemy w projekcie zmian do budżetu miasta na rok 2013 i w autopoprawce. Inne zmiany, jakie proponujemy w wieloletniej prognozie finansowej, dotyczą urealnienia, począwszy od roku 2013, planu wydatków zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej z przeznaczeniem na poręczenie kredytu zaciągniętego przez spółkę Termy Maltańskie. Powodem obniżenia wydatków tej pozycji jest zwrot przez spółkę niewykorzystanych transz kredytu. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia na rok 2014 wydatków na realizację programu pod nazwą Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Ta zmiana umożliwi podpisanie umów na realizację tego zadania również z podmiotami zewnętrznymi. Dalej, celem zapewnienia środków na reprezentowanie miasta w postępowaniach sądowych w sprawie roszczeń z artykułu 36 o planowaniu przestrzennym, w roku 2013 i 2014 zapisujemy kwotę 1 489 000. Łącznie na to zadanie nie planujemy wydać więcej niż właśnie kwotę 1 489 000. I ostatnia zmiana, którą proponujemy w projekcie, to jest wprowadzamy po stronie dochodów i wydatków w latach 2013 i 2014 projekt unijny pod nazwą Rodzice powracający do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka między 20 a 18 miesiącem życia po jego urodzeniu. Ten projekt, tak jak już powiedziałam, zaczniemy realizować w tym roku, stąd po stronie wydatków jest kwota około 547 tysięcy. Jednocześnie to pozwala nam na wycofanie wydatków własnych w tym zakresie. Natomiast dochody wpłyną do budżetu miasta w roku 2014 i tam planujemy kwotę 1 726 tysięcy. To są wszystkie zmiany, które Państwu wszystkie najważniejsze zmiany, które proponujemy Państwu w projekcie i w autopoprawce do wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. W imieniu prezydenta proszę o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Komisja rodziny, opinia pozytywna. 6 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja kultury fizycznej i turystyki. 14 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Komisja Oświaty 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Kultury i Nauki 4 za, 1 przeciw, 4 wstrzymujące, opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Nie widzę. Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie skarbnik, przepraszam, najmocniej się zagapiłem. Czy kwestia tych dodatkowych środków dla schroniska dla zwierząt została już wyjaśniona? Czy Państwo wprowadziliście te dodatkowe środki? Jeżeli nie, to ewentualnie kiedy zamierzacie Państwo je wprowadzić?
Panie Przewodniczący, jesteśmy na etapie omawiania uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Za chwilę będę omawiała zmiany w budżecie, ale jakby wyprzedzę, prawda, omawianie tego dokumentu i rzeczywiście w tym projekcie uchwały ani w autopoprawce nie znalazły się dodatkowe środki na sterylizację. W tej chwili jednostka, według informacji uzyskanej z jednostki, posiada środki na to zadanie na poziomie około 45-6 tysięcy. I zastanowimy się nad podwyższeniem stanu środków przy zmianie, którą będziemy proponować Państwu w lipcu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały nr 863/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania na bieżący rok? Proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Czy wszyscy Państwo radni głos oddali? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 15 głosów za, 6 przeciw, 3 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 10. W punkcie 11 projekt uchwały PU 869/13 w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na 2013 rok. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok zgłaszam autopoprawkę. Treść autopoprawki również trafiła dzisiaj do Państwa w drodze elektronicznej, a ja przed chwilą przekazałam autopoprawkę na ręce Pana Przewodniczącego. Szanowni Państwo, zmiany, które proponujemy w przedłożonym projekcie, wynikają z bieżącej działalności miasta. W ogólnym rozrachunku zmiany, które proponujemy, nie wpływają na wynik budżetu. Nie zmienia tego również propozycja wprowadzenia dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ponieważ proponowane pożyczki zmienią jedynie źródła finansowania deficytu z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku zagranicznym na kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym. Pojawia się po stronie przychodów pozycja pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Nie wpływa również na wynik propozycja wprowadzenia poręczenia dla spółdzielni Poznanianka w wysokości 100 tysięcy złotych. To poręczenie znajduje pokrycie w kwocie poręczenia wcześniej zapisanego dla Term Maltańskich, którą to pozycję umniejszamy, jak już wcześniej wspominałam, w związku ze zwrotem niewykorzystanego kredytu. Na czym polegają główne zmiany? Otóż wprowadzamy przede wszystkim dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 5 zadań bieżących i jedno zadanie majątkowe. Są to przede wszystkim zadania z zakresu ochrony przyrody, drzewostanu. Dalej wprowadzamy po stronie dochodów i wydatków dwie dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, łącznie na kwotę ponad 1 054 000. W ramach tej kwoty będziemy kontynuować program Aktywny Samorząd. Na to zadanie zaplanowana została kwota na ten rok 1 039 000 oraz będzie realizowany program Junior na kwotę trochę powyżej 15 tysięcy złotych. Natomiast, Szanowni Państwo, zwiększone wydatki, w tym dla ZTM-u, dla Zarządu Zieleni Miejskiej o 460 tysięcy złotych. To jest o równowartość pożyczki, którą będziemy Państwu proponować do zaciągnięcia, czy zwiększenie wydatków na remont pomieszczeń do Domu Dziecka nr 4, czy wreszcie zwiększenie wydatków w ramach Funduszu Alkoholowego na kwotę ponad 292 tysiące nie powoduje również zmiany w wyniku, ponieważ wydatki te bilansujemy w drodze zmniejszenia wydatków na poręczenia. Ponadto w projekcie uchwały, jak Państwo na pewno zauważyliście, uwzględniliśmy wnioski jednostek organizacyjnych miasta, w tym wydziałów samorządów pomocniczych. Wnioski te dotyczą zmiany przeznaczenia wydatków już zapisanych w planach finansowych. Podsumowując, w wyniku projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie dochody i wydatki per saldo zwiększamy o 1 316 430 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany proponowane Państwu w autopoprawce, dochody i wydatki zwiększamy o większą kwotę, bo 4 040 756 zł. Otóż po złożeniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na adres miasta wpłynęły informacje o zwiększeniu planu dotacji w zakresie 6 zadań, łącznie na kwotę ponad 4 014 000. I w ramach tej kwoty podwyższono miastu plan dotacji na zasiłki i pomoc w rodzinie z kwota ponad 1 918 000 na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte czy wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa. Wprowadzamy odszkodowanie na kwotę ponad 693 000. W ramach autopoprawki uwzględniamy 3 dotacje na zadania dla Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 1 210 000. W ramach tej kwoty 800 000 zł to jest dotacja na rewitalizację zabytkowego budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2. 350 000 jest to dotacja z powiatu poznańskiego na modernizację jednostki ratowniczo-gaśniczej w Bolechowie i 160 000 dla Straży Pożarnej na zakup ratowniczego samochodu i zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Ponadto autopoprawką wprowadzamy dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Ta dotacja w kwocie 192 743 zł z przeznaczeniem na szkolenie sportowców, konkretnie uczniów zespołu szkół mistrzostwa sportowego. Dodatkowo po stronie dochodów i wydatków wprowadzamy zwrot środków z tytułu nadmiernie pobranych dotacji przez jednostki zewnętrzne, co zostało ustalone w wyniku rozliczenia rocznego. Stąd pojawiają się 2 takie dotacje po dochodach i wydatkach w kwocie 15 000 zł i 11 173 zł. Jest to dotacja z miejskiego zespołu orzekania o niepełnosprawności. I szanowni Państwo, umniejszamy w drodze autopoprawki rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 103 250 zł. Kwotę tą proponujemy przeznaczyć na 3 zadania. 64 250 zł na zakup specjalistycznego umundurowania do Wydziału Zabezpieczenia Miasta działającego przy Policji. 15 000 zł na wypłatę ekwiwalentu dla ochotniczych straży pożarnych za utrzymanie gotowości bojowej. Ta dotacja, te środki będą dla 5 jednostek i 24 000 proponujemy na doraźne działania z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz prowadzenia szkolenia obronnego. W autopoprawce również uwzględniamy wnioski samorządów pomocniczych oraz wnioski złożone przez jednostki oświatowe w dziale oświata i wychowania. To są wszystkie autopoprawki. W imieniu prezydenta proszę Wysoką Radę o przyjęcie zmian zaproponowanych w projekcie i autopoprawce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Opinie komisji. Komisja budżetu, opinia pozytywna o projekcie, 6 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Komisja gospodarki komunalnej, opinia pozytywna, 5 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Komisja kultury fizycznej i turystyki, 14 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Ochrony środowiska, 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, opinia pozytywna. Rewitalizacji, 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Kultury i nauki, 5 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Oświaty i wychowania, 8 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Rodziny, polityki społecznej i zdrowia, 6 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Bezpieczeństwa i porządku publicznego, 5 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Samorządowa, 3 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, panie skarbnik, panie przewodniczący, chciałbym dopytać o 2 kwestie. Pierwsza była poruszana w trakcie posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Poprosiliśmy o takie wyjaśnienie bezpośrednio na sesji, rozumiejąc, że takiego wyjaśnienia jakby ad hoc na samej komisji mogło nie być. Dotyczy to dodatkowych środków na rekultywację terenu pod Park Rataje, pod budowę tej ścieżki na Parku Rataje. Pytanie dotyczyło tego, czy mamy jakieś, tak naprawdę ono było, tam były 2 wątki. Po pierwsze, czy rzeczywiście dla wybudowania tego ciągu pieszego koniecznym jest dokonywanie rekultywacji całego terenu. Czy istnieje jakiś nakaz administracyjny, który by nas do tego zobowiązywał? Jeżeli tak, to czy mamy także narzędzia, jeżeli ewentualnie jakie, do wymuszenia na właścicielu nieruchomości sąsiadującej z naszą wąską nieruchomością przeprowadzenie tej rekultywacji? I trzecia kwestia z tym związana, jeżeli będziemy robili rekultywację tych terenów, a przypomnę, że tam są jakieś ogromne płyty betonowe zakupowane na kilku metrach pod powierzchnią ziemi, czy i jak będzie przebiegał proces współpracy z właścicielem tej nieruchomości sąsiadującej? No przecież w pasie tych kilku czy kilkunastu metrów nie będziemy cieli tych płyt i wyciągali tylko to, co znajduje się pod naszą nieruchomością, bo i byłoby to bez sensu i pewno koniec końców wyszło drożej. Więc to jest pierwsza taka wątpliwość. Ona pojawiła się w kontekście dylematu, czy rzeczywiście zaciąganie tej pożyczki, mimo że 40% będzie umorzone, czy jest racjonalne, ponieważ te 60%, które miasto musi wyłożyć, to znacznie większa kwota od tej, którą musielibyśmy zapłacić, jeżeli byśmy tego terenu nie rekultywowali, jeżeli byśmy po prostu zrobili tam prostą ścieżkę. I druga kwestia, może nie tyle pytanie, co chciałbym wyrazić swoją opinię. Szanowni Państwo, w drugiej połowie lutego Rada Miasta przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W tym programie zwiększyliśmy kwotę na sterylizację do 100 tysięcy złotych, czyli o 55 tysięcy nastąpiło zwiększenie. Od czasu podjęcia tej uchwały do dnia dzisiejszego, dzisiaj mamy do czynienia z trzecią poprawką do budżetu, prezydent nie zaproponował nam zmiany w tym zakresie. No, dlaczego zwracam na to uwagę? Mówiłem o tym także na komisji. Tak naprawdę organizacje pozarządowe, które sterylizację i kastrację kotów wykonują, potrzebują pieniędzy do połowy roku. W lipcu, w sierpniu te organizacje zaczynają dostawać środki z odpisów jednoprocentowych i wtedy tak naprawdę realizują tą kastrację ze swoich środków. Bony na sterylizację rozeszły się tak naprawdę w marcu. W kwietniu, w maju, w czerwcu nie ma środków na wykonywanie z tej sterylizacji, więc mamy do czynienia z gwałtownym znowu wybuchem populacji, tak, kotów. Jeżeli już decydujemy się na to, żeby wydatkować te pieniądze, to wydatkujmy je rozsądnie, czyli wtedy, kiedy jest sens i jest rzeczywista potrzeba ich wydatkowania. I tutaj ta informacja, pani skarbnik, że podejmiemy tą decyzję w lipcu, no okej, z formalnego punktu widzenia prezydent wykonał uchwałę Rady i możemy się z tego powodu cieszyć, ale z punktu widzenia efektywności wydatkowania tych pieniędzy, no nie jest to rozwiązanie najszczęśliwsze. Dziękuję.
Dziękuję. I pan?
Poproszę panią dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej o odpowiedź na pytanie w zakresie rekultywacji terenów pod Park Rataje. Natomiast odpowiadając niejako na pytanie drugie, ja jakby uprzedziłam, prawda, pana pytanie i odpowiedziałam również, że jednostka w tej chwili posiada wolne środki jeszcze na ten cel, więc to nie jest tak, prawda, że pozbawiamy ją w okresie 2 miesięcy środków na sterylizację zwierząt.
Mikrofonik zielony proszę nacisnąć i proszę włączyć mikrofon pani, tak? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, odnosząc się do zapytania pana radnego, przypomnę może taki fakt. Przedmiotowa ścieżka jest realizowana w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego w 2006 roku Rataje Park. Ten obszar parku graniczy z terenem, na którym była nałożona swojego czasu zobowiązanie dla Wechty na usunięcie odpadów. Rekultywacja na tym terenie około 12 hektarów WOŚ nałożył obowiązek, mówię, bo to może od razu wytłumaczę, że to zadanie całe prowadził Wydział Ochrony Środowiska. Przekazano mi tylko pewne informacje na ten temat. Od 2007 roku było na Wechtę, czy spółki Wechty, nałożone zobowiązanie do usunięcia odpadów. Kilkukrotnie do 2010 roku było zmiana terminu wykonania tego obowiązku i obowiązek zakończył się w roku 2010, kiedy praktycznie w lutym 2010 został uchwalony plan Park Rataje 2 i zaczął on obowiązywać od maja 2010 roku. W międzyczasie toczyła się decyzja środowiskowa, ale w związku z tym, że plan uchwalił tereny zieleni, decyzja została przez wydział wydana odmowna. W tym Wechta, niezależnie od wszystkich faktów, Wechta z tego terenu swojego usunął ponad 9 tysięcy ton odpadów. Ale bezspornym jest fakt, że na tym terenie pozostało jeszcze pewne pozostałości po budowie fabryki i domów. Prawdopodobnie spółka gromadziła też jakieś materiały, które potem chciała wykorzystać do budowy osiedla mieszkaniowego. Odnosząc się teraz, i to w kwestii powiedzmy tego terenu przylegającego do parku Rataje, odnosząc się z kolei do przedmiotowej alejki czy ścieżki parkowej, faktycznie działka ta jest działką niedużą, stosunkowo niedużą, wąską, przylegającą do narożnika kościoła, ale łączącą, może realizowaną zgodnie z planem uchwalonym w 2006 roku, który zakłada utworzenie tamtej ścieżki i założenie zieleni. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że my ciągle realizujemy założenia planu Park Rataje. W związku z tym uważamy, że wszystkie nasze działania, czyli Zarządu Zieleni, poprzedzone również badaniami geotechnicznymi, takie dokumenty są w posiadaniu Zarządu Zieleni, wskazują na zaleganie tych odpadów. Prace, które wykonał Geokobud na nasze zlecenie, ukazywały, wykonanych było, jak pamiętam, 20 parę odwiertów. Nie na całym terenie występuje pokłady tych, nie na całym terenie występują pokłady tych betonów. Biorąc pod uwagę całą działkę, określono, że przy całym terenie wyciągnięcie tych betonów będzie na około jakieś 30-40 centymetrów. W jednych miejscach będzie rzeczywiście trzeba te betony wyciągać z głębszych warstw, ale są też takie punkty, gdzie betonów tych nie ma i rozkładając to na całą powierzchnię, uzyskamy efekt oczyszczenia tego terenu przy sumarycznym, powiedzmy, oczyszczeniu na tą wysokość, o której wspomniałam. Uważam, że wykonanie tej alejki, która będzie łączyła już pewne drogi, pewne alejki, które znajdują się na terenie Parku Rataje, realizując założenia planu, obsadzając tą alejkę ponad setką drzew, uzyskamy kolejny dobry efekt, kolejne dobre założenie dla realizacji tego planu i oczekiwań mieszkańców. Nadmieniam, że posiadamy pozytywną opinię Rady Osiedla, która zaakceptowała ten projekt. To ja może mam na tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Nie do końca usłyszałem odpowiedź na moje pytanie. Czy na tym etapie właściciel działki Wechta, czy być może już jakiś podmiot, na którego przeniósł właściciel własność nieruchomości, ma obowiązek rekultywacji tego terenu, czy krótko mówiąc także z pod powierzchni ziemi jest zobowiązany wyciągnąć te płyty, nawet jeżeli tam ma być teren zielony, czy też nie. I druga kwestia, szanowni państwo, jeżeli pewno kolega Adam Palik będzie o tym później jeszcze bardziej szczegółowo mówił, ale tak wyprzedzająco, jeżeli mamy zapłacić za ścieżkę 2 czy 3 razy więcej tylko dlatego, że szczęść na pewnych elementach tej ścieżki będziemy rekultywowali teren, do czego nie jesteśmy zobowiązani, ale jest to ewentualny, robimy to po to, żeby spokojnie można sadzić tam drzewka, to zastanawiam się, czy jest sens, tak? W tej sytuacji budżetowej zastanawiam się, czy jest sens wydatkowania tych dodatkowych pieniędzy. Albo zrezygnować w takim razie z obsiania drzewami tego terenu, albo siać te drzewa, czy sadzić, przepraszam, te drzewa tam, gdzie jest to możliwe, tam, gdzie te odwierty nie wykazały, że jest ziemia, a nie ma jakichś tam wielkich płyt. No bo to nie jest jakoś specjalnie gospodarcze, tak? Jeżeli 40% nam fundusz może nam umorzyć, ale 60% to jest i tak trzykrotnie więcej niż normalnie byśmy wydali. No, podaję to państwu pod rozwagę.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący. Pytanie do pani dyrektor, żebyśmy jako radni wiedzieli, o czym mówimy, bo wprowadziliśmy tutaj do dyskusji wątek rekultywacji i można by go było podzielić na, powiedzmy, dwie działalności. Z jednej strony ma taki obowiązek właściciel nieruchomości, w cudzysłowie wehta, czy jego spółki, z drugiej strony, który ma taką decyzję administracyjną wydaną o tą rekultywację, że ma jej dokonać, i z drugiej strony miasto Poznań, które chce przeprowadzić aleję spacerową. I po pierwsze, takiej decyzji administracyjnej w stosunku do miasta Poznania czy Zarządu Zieleni Miejskiej o przeprowadzenie rekultywacji nie ma, to jest po pierwsze. A po drugie, pytanie takie, jaki jest zakres prac nałożony decyzją administracyjną na wehtę, w cudzysłowie, lub jego spółki, a co chce zrobić miasto? Konkretnie chodzi o to, czy ta decyzja administracyjna, o której mi jest wiadomo, mówi, że właściciel wehta, czy też jego spółki, ma zrekultywować teren polegający na tym, że ma wybrać gruz powyżej poziomu zero, tak? Czyli to, co leży na ziemi, ma zabrać, a to, co jest pod ziemią, ma zostawić. Czy tak faktycznie jest, czy nie jest? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, z tego, co wiem, działka własności miasta, na której ma być przeprowadzana ta inwestycja, jest, no, co do zasady, pusta. Ona, zakres prac, z tego, co ja wiem, ma polegać na tym, że państwo będziecie wybierać ten gruz spod ziemi, a nie to, co leży na ziemi, co do zasady, tak? I teraz zachodzi w związku z tym pytanie, po co, przeprowadzając aleję spacerową, która nie jest jakąś skomplikowaną konstrukcją architektoniczną, wybierać 30 centymetrów betonu spod ziemi, skoro po prostu na ten beton można by było położyć obok krawężniki, zasypać, podsypać to podsypką piaskowo-cementową i położyć kostkę, tak jak już w Parku Rataje to było wykonywane, bo tam, gdzie w Parku Rataje przez odcinki asfaltowe, ale zdegradowane, była prowadzona nowa ścieżka, tam tego asfaltu państwo nie wybieraliście, tylko przykrywaliście go podsypką piaskowo-cementową i kładliście chodnik. Czy w tym momencie trzeba wybierać te 30 cm w głąb, czy można by było po prostu to okrawężnikować i położyć to na tym, co w tej chwili jest? Ja się pytam nie w sensie politycznym, tylko w sensie praktycznym i prawnym. Czy jest prawnie taka możliwość, aby właśnie zrobić to w tej chwili na poziomie zero i nie wydawać ogromnej kwoty 460 tysięcy złotych, żeby zrobić, przypomnę, 300-metrowy odcinek alei donikąd? Bo proszę, szanowna Rado i panie prezydencie, bo zbudujemy 300-metrowy odcinek, który będzie się kończył w środku pola. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski. Proszę. Tak. Pani dyrektor coś ma do dodania jeszcze w tej chwili? Bardzo proszę.
Nie wiem, to mi się wyłączyło?
Jest włączone.
Może panu przewodniczącemu Lewandowskiemu. Panie przewodniczący, no wchodzę w tej chwili w kompetencje Wydziału Ochrony Środowiska. No był dyrektor, nie wiem co się stało, pewnie jakieś inne obowiązki go wezwały. No nie chciałabym się tutaj wypowiadać jednoznacznie, co robił Wydział Ochrony Środowiska, no bo nie jest to, jak to się mówi kolokwialnie, moja działka. Wiem, że Wehta, czyli czy spółki Wehty, teraz chyba jakaś spółka Weda tam jest, miała powierzchniowo oczyścić ten teren. Jest jakiś nakaz egzekucyjny, bo nie dokończyła tego oczyszczenia terenu. Od 2011 roku sprawa jest w Wydziale Finansowym, ale mówię, no nie chcę tutaj, bo być może już to jest, nie wiem, już jakieś dalsze kroki są tutaj podjęte i no nie znam tego tematu do końca. Natomiast jeśli chodzi o prawdopodobnie działanie Wehty i tych wszystkich spółek polegało... Na początku miał nad ziemią. To wszystko, co miał uprzątnąć, to polegało do warstwy ziemi. Natomiast potem wystąpił o tą decyzję, jak już powiedziałam, wystąpił o decyzję środowiskową, ale ta decyzja stała się bezprzedmiotowa i była odmowa tej decyzji, bowiem no na tym terenie on już nie mógł zrealizować jak gdyby swojego zamierzonego celu. My uchwaliliśmy, mówię my, państwo uchwalili park, no a on miał inne zamierzenia, w związku z tym wydział też... Tak. I to jest to, co powiedzmy jest jeszcze do końca nieuprzątnięte, bo jak gdyby zaniechał pan, czy te spółki Wehty. Natomiast panie radny, a pan, panie Adamie, jeszcze pan jakieś pytanie zadawał, czy to jest... To znaczy prawnie odpowiem, że nie wiem, natomiast proszę państwa, no, realizując założenia zieleni, może tak, no, żeby ta zieleń miała warunki odpowiednie do wzrostu i drzew i egzystencji krzewów, nie mówię tu o trawie, bo rzeczywiście warstwa nawieziona niewielkiej ilości ziemi, czy do trawy, czy do kwiatów, no, potrafi utrzymać tą zieleń. Uważam, że zasadnym jest, jeśli my już przystępujemy do budowy tego parku, no i chcemy to zadanie realizować zgodnie z założeniem planu i tą koncepcją, którą nam pokazuje miejscowy plan zagospodarowania, że takie działanie no, jest prawidłowe, ale no, decyzja powiedzmy należy tu do państwa.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Bardzo dziękuję. Na początku moja prośba też do pani dyrektor Hoffmann, którą cenię, żeby też na przyszłość starać się też może być bardziej przekonującym w tym, co się tutaj mówi, dlatego że warto się właśnie pochwalić, że to właśnie Zarząd Zieleni Miejskiej pozyskał spoza budżetu miasta i to jest moim zdaniem państwa też pozytywny ruch w tym działaniu, środki właśnie na wspieranie działań związanych z rekultywacją terenów na terenie miasta, które są w obrębie planowanego parku Rataje, na terenie czy pośladzie, po którym jest budowana ścieżka pieszo-rowerowa. To tak na marginesie. Tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma kwestiami, jak zauważono, mówimy o terenach, które wymagają rekultywacji, które leżą po stronie spółek należących do dewelopera i oczywiście pewne działania, które są związane po stronie miasta, na terenach, które należą bezpośrednio do miasta, które są realizowane w ramach właśnie projektu budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Ja się cieszę, że ten nasz wniosek Klubu Radnych Platformy z grudnia tamtego roku, kierowany do pana prezydenta Stępnia, został zrealizowany, że miasto Poznań pozyskało zewnętrzne środki na uzyskanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na działania, które mogą wesprzeć projekt budowy w tej chwili ścieżek pieszo-rowerowych, bo powiedzmy, że w tej chwili nic innego tam do rozwiązania spraw terenowo-prawnych niczego nie można robić, że zostało to osiągnięte, bo podzielam argumentację pani dyrektor, że są tam tereny, które jeżeli chcemy budować porządną ścieżkę pieszo-rowerową, to trzeba też grunt odpowiednio też przygotować, bo są miejsca, w którym te ślady betonu są i nie można budować tych ścieżek na nierównościach. Wystarczy popytać geologów, co sądzą na temat tego, gdy buduje się chodniki, jezdnie na terenach, które nie mają odpowiednio przygotowanego podłoża. I w tym zakresie uważam, że dobrze się stało i cieszę się, że ta pożyczka została pozyskana, co więcej, że są szanse na to, żeby też mieć znaczące jej umorzenie. I to jest jakby pewien element oczywiście szerszego działania i w tym kontekście uważam, że warto te działania poprzeć i cieszę się, że tutaj ten postulat tutaj naszego klubu został zrealizowany. Wbrew temu, co z kolei Adam Pawlik, radny miasta Poznania, na spotkaniu środowym czy czwartkowym z samorządami pomocniczymi próbował w sposób manipulacyjny wprowadzać opinię publiczną w błąd, że klub radnych Platformy nie wspiera budowy parku Rataje, co było bardzo nieeleganckie, nie w porządku na tym spotkaniu, co wielu uczestników, mieszkańców przyznało, kiedy pewne fakty zostały przeinaczane. Od początku tutaj to wsparcie było, zresztą ta zgoda i współpraca wszystkich klubów była poprzedniej kadencji Rady Miasta. Bardzo dobrze mi się współpracowało z radnym Lewandowskim w tym zakresie, ówcześnie również z radnym Norbertem Napierajem, który był wtedy reprezentantem klubu PiS-u, ponieważ wszyscy traktowaliśmy ten pomysł jako wspólne działanie i nikt z nas nie wykorzystywał tego projektu, jakim jest Park Rataje, instrumentalnie do swoich własnych celów wyborczych czy politycznych. Mam nadzieję, że po tym spotkaniu ta refleksja wróci i podejmiemy wspólną pracę. Mówię o tym wszystkim dlatego, ponieważ Państwu radnym należy się informacja, jak właśnie spotkanie, które było z istoty szlachetne i sensowne. Mówię tutaj o ubiegłotygodniowym spotkaniu samorządów pomocniczych z Rataj, żeby zmobilizować społeczność lokalną do tego, żeby starać się o środki finansowe z budżetu obywatelskiego na prowadzenie dalszych działań dotyczących budowy ścieżek pieszo-rowerowych. Po prostu zostało w ten sposób troszkę popsute, chociaż miało cel zupełnie inny, szlachetny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni Państwo, podobno ranek mądrzejszy od wieczora i tak parafrazując, na sesji powinniśmy być troszeczkę mieć więcej wiedzy niż w momencie dyskusji na komisji. No a niestety tej wiedzy cały czas nie mamy. No, ja liczyłem na to, że dzisiaj dostaniemy odpowiedź na temat tych wszystkich uwarunkowań prawnych. Liczę, że dotrze tu ktoś z Wydziału Ochrony Środowiska i na ten temat powie. No bo jeżeli nie ma konieczności rekultywacji tego terenu przez właściciela, jakim jest miasto, to być może warto rozważyć inny scenariusz. Jeżeli taki obowiązek jest, no to przychylam się do zdania kolegi Mariusza Wiśniewskiego, że fajnie, że pozyskaliśmy zewnętrzne źródło. No ale jeżeli takiego obowiązku nie ma, no to trzeba wprost powiedzieć, że te 60%, które wyłoży miasto, to znacznie więcej, niż gdybyśmy chcieli ten cen zrealizować bez rekultywacji. Więc pytanie wydaje się być zasadne. No i cały czas nie wiem, czy nie uzyskałem takiej satysfakcjonującej mi odpowiedzi, jak ta rekultywacja będzie wyglądała. Czy będzie jakieś porozumienie z właścicielem działki sąsiedniej? No bo jakoś zupełnie faktycznie nie jestem w stanie sobie wyobrazić wyciągania wielkich płyt betonu tylko z pasa o szerokości 15 metrów. Czy z formalnego punktu widzenia będziemy mogli na jego teren wchodzić? Czy będziemy mogli jakiekolwiek działania na tym terenie podejmować? No wątpliwości jest całe mnóstwo, więc mam nadzieję, że jeszcze przed złożeniem wniosku o udzielenie tej pożyczki Państwo tą sytuację od strony prawnej rozpoznaliście i w tym zakresie te wyjaśnienia uzyskamy.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Właściwie nie chciałam się odzywać, ale troszeczkę mnie sprowokował pan radny Wiśniewski. Chciałam tutaj jakby maleńkie sprostowanie zrobić i przy okazji powiedzieć swoją opinię na ten temat jako członka Komisji Gospodarki Komunalnej. Otóż byłam na tym spotkaniu, o którym mówił pan Wiśniewski i oceniam to w ten sposób, że radny Pawlik bardzo rzetelnie przygotował informacje na temat historii, która się zadziała z parkiem Rataje i rzeczywiście była tam taka informacja, ale tu chodziło o to, panie radny, i przecież pan o tym dobrze wie, ja już tego nie chciałam prostować na tym spotkaniu też, bo nie chciałam oliwy do ognia dolewać, ale chodziło o to, że było zapisane w pewnym konsensusie w wieloletniej prognozie finansowej 2,5 miliona na park. I chodziło panu radnemu Pawlikowi, że Platforma Obywatelska zgodziła się na to, żeby te pieniądze zostały zabrane. I teraz mamy takie szatkowanie po troszeczku. O to tylko chodziło panu radnemu, a nie, tak jak pan to przedstawił, już nie wiem, myślę, że trochę też niesprawiedliwie. I teraz druga rzecz. Proszę państwa, ja jestem członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej. Szczególnie się Parkiem Rataje nie zajmowałam, bo to jakby nie mój okręg wyborczy, ale... Na komisji również mnie zaciekawiła taka sytuacja, że jeżeli my mamy budować ścieżkę, którą będą się przemieszczali mieszkańcy, to ja się zastanawiam i dlaczego my mamy wyciągać spod spodu beton, skoro i tak ta ścieżka będzie wyłożona pozbrukiem. I pytanie takie zadałam na komisji, pani dyrektor oczywiście mi odpowiedziała, ale ja naprawdę tego nie rozumiem. Nadal tego nie rozumiem, dlaczego my mamy wydać 400 tysięcy, skoro możemy wydać 130 czy 160 i zrobić dokładnie to samo. Po co mamy wyjmować beton spod tej ścieżki, która i tak będzie na wierzchu położona pozbrukiem? Czy nie lepiej by było za te pieniążki, które zostaną, wybudować dalszy kawałek tej ścieżki? Tak na chłopski rozum mi się wydaje. Dziękuję.
Dziękuję i chciałbym państwa prosić, żebyśmy nie prowadzili być może dyskusji o tym, co kto powiedział na spotkaniu poza tą salą, bo i tak tego nie rozsądzimy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię betonu, to ponieważ jest ileś wypowiedzi podobnie brzmiących, czy ma to sens, czy nie ma to sens, to myślę, że jeśli mamy cokolwiek rozstrzygnąć, to powinien paść jakiś wniosek konkretny, bo my możemy powtórzyć to pytanie jeszcze kilka razy i z tego nic nie wyniknie. Więc żeby zmierzać do rozstrzygania, proponuję, żeby sformułować jakiś wniosek. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że również bardzo wysoce cenię pracę pani dyrektor Hoffman, jak i pana dyrektora Lisieckiego, jak i wszystkich pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej. To tak ad vocem do mojego przedmówcy, który zawsze często powtarza, że kogoś ceni. Ja nie chcę być gorszy, ja również cenię. To po pierwsze. Po drugie, bardzo, bardzo nieładnie się dzieje, że zamiast rozmawiać na temat Parku Rataje, dokonujemy wycieczek personalnych. Bo po co? Jeśli mamy czyste sumienie, to wejdźmy do archiwum sesji, sprawdźmy protokoły i wtedy się przestaniemy śmiać. Pieniądze na szlak pieszo-rowerowy były w WPF-ie, 2,5 miliona złotych. Pieniądze z WPF-u zginęły. Kontrargumentem wtedy, ja powiem dokładnie, reprezentowanym przez szefa klubu Platformy Obywatelskiej, kolegę radnego Sternalskiego, było, że no 2,5 miliona ginie, ale jako alternatywa 2,5 miliona ginie na szlak pieszo-rowerowy o długości 3,5 kilometra. My dajemy alternatywę taką, że załatwimy pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Tak. I państwo w tym kierunku idziecie. Prezydent, członek Platformy Obywatelskiej, pan prezydent Stępień idzie w tym kierunku. Tylko proszę powiedzieć, że zabraliście 2,5 miliona złotych na 3,5 kilometra, a w zamian robicie za 460 tysięcy 300 metrów. I tylko to nas różni. Myślę, że to jest bardzo merytoryczne, a jeśli ktoś by miał wątpliwości, to proszę mi udowodnić, że ja mówię nieprawdę. I trzecia kwestia, żeby nie zarzucać jakiejkolwiek manipulacji, ja na ręce pana przewodniczącego prześlę całą prezentację prezentowaną na połączonych sesjach Rady Osiedla, a państwa z prośbą o zamieszczenie w asystencie radnego w naszej korespondencji, a o ocenę merytoryczną oczywiście poproszę wszystkich państwa. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jedna podstawowa uwaga. Jak słyszę, że zabrano coś, czego nie było, zawsze trochę się dziwię, nie można zabrać coś, czego nie ma. Pieniądze nie są zapisem w postaci wieloletnich prognoz finansowych, tylko są określonymi wpływami, które dysponujemy na takie albo inne cele i tych pieniędzy mamy do dyspozycji mniej, w związku z tym trudno zabrać, trzeba powiem, coś, czego nie było. Z drugiej strony Rozumiejąc uwagi, które zgłosił pan radny Lewandowski, merytorycznie budzący wątpliwość, czy jest celowość, czy jest możliwość i celowość wydatkowania tych środków w związku ze strukturą własności terenu i zakresem robót. I to rozumiejąc, tak, że rzeczywiście przed wykorzystaniem tych środków należy ten zakres wyjaśnić. No to poza tym jednak jest naszą zasadą staranie się o pozyskiwanie środków zewnętrznych, szczególnie jeśli te środki są tańsze niż można pozyskać na rynku, a jeszcze na dodatek częściowo w 40% mogą być środkami darmowymi, jeśli do tego umorzenia dojdzie. Więc takie działania są, powinny być podejmowane i są podejmowane. Oczywiście te wątpliwości trzeba wyjaśnić. Myślę, że jednak trudno oceniać. Generalnie dobrze by się stało, gdyby te środki były dobrze spożytkowane na naszym terenie i z tego tytułu mogło dojść do rekultywacji gruntu i ułatwić w ten sposób dalsze prace w parku Rataje. Więc myślę, że w takim kontekście powinniśmy to rozpatrywać. A oczywiście te wątpliwości, jeszcze raz chcę podkreślić, o których mówi pan radny Lewandowski, rzeczywiście przed zleceniem robót, czyli przed wykorzystaniem tych środków powinny zostać wyjaśnione.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, w tym punkcie rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2013. Proszę. Mam wrażenie, że nie wiem, jak na to odpowiedzieć. No, każdy po kolei zadawał pytania, kilka osób odpowiadało i patrzę na to, nie ma dalszych zgłoszeń. Czy ktoś chce podtrzymać jeszcze jakieś pytanie, na które nie uzyskał odpowiedzi? No, pan radny Tomasz Lewandowski. Znaczy, nie jest moją rolą wymuszanie odpowiedzi, która nie padła. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie przewodniczący, no, po części pan prezydent jakby podtrzymał to, czy wyraził zrozumienie dla tych wątpliwości, no to jest mimo wszystko część budżetu. Chciałbym wiedzieć, czy rekultywacja tego terenu jest z prawnego punktu widzenia dla właściciela obligo, czy też nie, bo jeżeli to jest obligo, to rzeczywiście nie ma o czym dyskutować. Są jeszcze dodatkowo środki zewnętrzne, róbmy to, cieszmy się, że coś powstaje. Jeżeli takiego obligo nie ma, no to dobrze, żebyśmy to wiedzieli, tak? Że mimo, że takiego obligo nie ma, to robimy to z tego względu, że kilka drzewek, powiedzmy, w przyszłości możemy zechcieć tam posadzić, a teraz moglibyśmy takiej możliwości nie mieć. Więc mimo wszystko to chyba nie jest zbyt duży wysiłek, żeby ktoś z Wydziału Ochrony Środowiska takiej odpowiedzi udzielił na tak zadane pytanie. Tym bardziej, że nie jest to nowe pytanie, zostało sformułowane w piątek na Komisji Gospodarki Komunalnej i wtedy jasno poprosiłem o to, żeby odpowiedź była na sesji.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Nie działa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja w takim razie chciałam zapytać pana prezydenta, czy pan prezydent uważa, że to jest zasadne, że należy wyjmować spod tego podłoża beton i wydawać na to jeszcze raz tyle środków, czy nie lepiej tego nie robić i zrobić być może większy odcinek tej pieszojezdni, tym bardziej, że na sam wierzch będzie położony pozbruk i dla mnie no to jest tak naturalne. Chciałabym znać pana zdanie na ten temat. Dziękuję.
To było pytanie do pana prezydenta.
Pani radna, ja nie mam w tej sprawie osobistego zdania. Tutaj pracowali nad tym pracownicy, którzy przygotowali taki, a nie inny wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Więc ja w tej chwili nie odpowiem ani pani na to pytanie, ani panu radnemu Lewandowskiemu. Jeżeli uważacie państwo, że ta odpowiedź jest konieczna, prosiłbym o przełożenie tego punktu porządku obrad i jakby rozstrzygnięcia może za któryś kolejny punkt. Przyjedzie pan dyrektor Kurek, poproszę go o udzielenie państwu odpowiedzi w tym zakresie.
Czy jest taki wniosek? Tak? takim razie proponuję, żebyśmy zawiesili obradowanie nad tym punktem do czasu, kiedy padnie odpowiedź na to pytanie. Czy jest ktoś przeciwny takiemu rozstrzygnięciu, czy musimy to głosować? Sprzeciwu nie widzę, więc uznaję, że Państwo akceptują. Pan się sprzeciwia przeciwko zawieszeniu? Ale to jak już wrócimy do tego punktu. Jest zawieszony ten punkt. Bardzo proszę, pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, to jest punkt 11. W punkcie 13 będziemy obradować na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tej dotacji. Tak naprawdę będzie tam poruszana ta sama kwestia i tam w imieniu klubu chcielibyśmy ten temat szczegółowo państwu omówić i pokazać wyliczenia konkretne. W związku z tym może, panie przewodniczący, celowym byłoby ten punkt, o którym teraz mówimy, wznowić po punkcie 13, czyli po omówieniu tej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo wtedy państwo zobaczycie już konkretne wyliczenia w tabelach. Tylko o to proszę.
Znaczy niczego w tym sensie pan nie zmienił, bo ja powiedziałem do czasu, aż będzie pan dyrektor Kurek, że mógł odpowiedzieć, a rozumiem, że na ten punkt przyjedzie. W związku z tym to niczego nie zmieniło. Ale dziękuję za... Dziękuję za podpowiedź. A więc punkt 11 jest zawieszony. Przystępujemy do realizacji punktu 12. Jest to projekt uchwały PU 867/13 w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Poznania do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację poprawy jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie na oddziale opiekuńczo-leczniczym psychiatrycznym filia w Owińskach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej SPZOS w Poznaniu, planowanego do dofinansowania z programu PL07 poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, finansowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Bardzo proszę. Tytuł jest strasznie długi.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Faktycznie tytuł jest dosyć długi, aczkolwiek w zasadzie pokazuje całość informacji, jaką także ja państwu przekażę. De facto ta uchwała ma charakter intencyjny i jest ona obligatoryjnym dokumentem, jaki musimy złożyć, chcąc wspólnie z ZOL-em, czyli ZOL i miasto Poznań, wnioskować o środki na dofinansowanie przedsięwzięcia poprawy jakości nad osobami niesamodzielnymi i chorymi psychicznie na oddziale opiekuńczo-leczniczym filia w Owińskach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na Mogileńskiej. Projekt przewiduje właśnie realizację inwestycji w Owińskach przy ulicy Cysterek 5. Jest to rozbudowa obecnie funkcjonującego obiektu. Wartość tego projektu wstępnie została oszacowana na 24 605 tysięcy, z czego 4 921 143 zł i 6 groszy to jest środki po stronie budżetu miasta jako niezbędny wkład własny dla tej inwestycji. 80% kosztów z tych 24 milionów, które wspomniałem, są możliwe do uzyskania w ramach dotacji z mechanizmów finansowych OG oraz norweskiego mechanizmu finansowego. Oczywiście realizacja tego projektu będzie uzależniona od tego, czy uda się uzyskać dofinansowanie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja budżetu zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 7 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja rodziny 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Również opinia pozytywna. Czy ktoś z państwa radnych w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Ponieważ nie ma zgłoszeń, przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały o numerze PU 867/13. Proszę państwa o decyzję, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12. Przystępujemy do realizacji punktu 12a. Jest to projekt uchwały PU 872/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2013 rok. Pani dyrektor Remiezewicz przedstawi nam ten projekt uchwały. Bardzo proszę.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Proponujemy wprowadzenie następujących zmian do uchwały. W części E w celu trzecim punkt drugi dodaje się zadanie pod tytułem wspieranie spółdzielni socjalnej Poznanianka i na ten cel od razu w załączniku proponujemy przeznaczyć 40 tysięcy złotych. Kolejna zmiana to dodanie zadania pod tytułem zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmierną konsumpcją alkoholu oraz łagodzenie skutków nadmiernego picia. Co to znaczy? To znaczy, że wspólnie z organizacjami pozarządowymi i naszymi schroniskami miejskimi chcemy zaproponować prowadzenie, chcemy rozpocząć prowadzenie w okresie jesienno-zimowym ogrzewalni dla osób, które z różnych powodów, często właśnie uzależnienia, nie mogą być w schroniskach dla bezdomnych i tu proponujemy wprowadzenie kwoty 130 tysięcy złotych. To jest tylko część potrzebna na remont, część środków przeznaczą na ten cel nasi partnerzy. Również proponujemy przeznaczenie 70 tysięcy złotych na dofinansowanie ośrodka detoksykacji, który jest częścią ZOZ-u Jeżyce. Ośrodek ten otrzymał w roku bieżącym dotację o 150 tysięcy niższą niż w roku ubiegłym i okazała się ona wysoce niewystarczająca, stąd prośba jest o taką zmianę oraz zwiększenie środków dla Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej o 20 tysięcy, dofinansowanie na prowadzenie hostelu i 32 tysiące to są środki, które będą przeznaczone na realizację innych zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, między innymi dofinansowanie festynu rodzinnego z okazji 1 czerwca, Dnia Dziecka. Ogółem zwiększa się budżet w programie o 292 182 zł. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ten projekt ma opinię Komisji Budżetu. Opinia jest pozytywna. 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby w imieniu Komisji uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. W punkcie 12a projektu uchwały 872/13. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 12a. W punkcie 12b projekt uchwały PU 873/13 w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej Poznanianka. Bardzo proszę, Pani Dyrektor.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W lutym bieżącego roku Samorząd Województwa i Miasto Poznań powołały Spółdzielnię Socjalną Poznanianka, która ma na celu stworzenie miejsc pracy i umożliwienie podjęcia pracy i zarobkowania osobom zagrożonym i wykluczonym społecznie. Spółdzielnia ta otrzymała dotację z POKL-u na rozpoczęcie swojej działalności w wysokości 90 tysięcy, to są środki inwestycyjne, i 36 tysięcy na wynagrodzenia. Tyle tylko, że te dotacje nie pozwalają na sfinansowanie części środków niezbędnych do podjęcia, rozpoczęcia działalności tej spółdzielni, a brakuje środków na wynagrodzenia netto, bo w tej dotacji 36 tysięcy są środki na koszty wynagrodzeń. Również potrzebne będą środki na szkolenia BHP, badania lekarskie, koszty związane z zatrudnieniem pracowników i zakup podstawowych materiałów pozwalających na rozpoczęcie działalności. Środki te pochodziłyby ze środków Funduszu Przeciwalkoholowego i, tak jak powiedziałam, pozwolą na rozpoczęcie działalności tej spółdzielni, czyli zatrudnienie osobom, które do tej pory takiego zatrudnienia nie mają. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubów, czy w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania całości projektu uchwały. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 12b. W punkcie 12c projekt uchwały PU 874/13 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów drugiej kadencji. Bardzo proszę, pani dyrektor, po raz trzeci.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Przypomnę tylko, że skład Miejskiej Rady Seniorów to 3 osoby typowane przez Pana Przewodniczącego Rady Miasta, 3 osoby przez Pana Prezydenta oraz 9 osób to są przedstawiciele, wybrani przedstawiciele organizacji pozarządowych. Przedstawiciel Pana Prezydenta, Pan Kroll, złożył rezygnację i w związku z tym Pan Prezydent zaproponował, aby uzupełnić skład Rady o Pana Zdzisława Szkutnika. Pan Zdzisław Szkutnik jest absolwentem Filologii Polskiej. W latach 68-78 był asystentem, a następnie adiunktem w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM. W latach 78-80 był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przez kolejne 10 lat pełnił funkcję jednego z dwóch przedstawicieli na polskiej niemieckiej firmy Lange & Springer oraz amerykańskiej EBSCO, zaopatrujących środowisko akademickie w czasopisma naukowe z całego świata oraz specjalistyczne pełnotekstowe bazy danych nowej generacji. Od 10 lat jest wykładowcą na studiach licencjackich i podyplomowych Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Jest dziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznej. Jest autorem kilku książek i licznych innych publikacji o tematyce bibliotekoznawczej oraz szybkiego czytania. Bardzo proszę o zaakceptowanie tej kandydatury i przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ten projekt nie ma opinii żadnej komisji, bo powstał dopiero w ubiegłym tygodniu, ale to i tak jest projekt, który w zasadzie zasadnicza decyzja jest podjęta przez Radę w całości, bo dotyczy powołania składu Miejskiej Rady Seniorów, a ten skład rzeczywiście trzeba uzupełnić. Dlatego zapytam teraz, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos klubowo albo we własnym imieniu w sprawie tego projektu uchwały. Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w tej sprawie? Dziękuję. Proszę o podanie. Nie działa? Czemu nie działa? Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Zamykam punkt 12c. Przystępujemy do realizacji punktu 13. Jest to projekt uchwały PU 854/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczek na dofinansowanie realizacji zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projekt przedstawi pani skarbnik. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wywołany projekt uchwały stanowi upoważnienie dla Prezydenta Miasta Poznania do zaciągnięcia dwóch pożyczek w łącznej wysokości 1 094 000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jedna z proponowanych pożyczek w wysokości 460 000 zł przeznaczona będzie na realizację zadania pod nazwą rekultywacja terenów zdegradowanych zajętych na terenie zajętym pod park Rataje. W przypadku zgody na zaciągnięcie tej pożyczki plan środków na to zadanie w 2013 roku zostaje zwiększony do kwoty 660 000. Wstępnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska proponuje umorzenie tej pożyczki na poziomie 25% w sytuacji spełnienia wszystkich warunków, w tym rozstrzygnięcia przetargu w terminie do 30 czerwca, istnieje możliwość uzyskania umorzenia do 40%. Druga z proponowanych pożyczek przeznaczona będzie na realizację przedsięwzięcia pod nazwą termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17. Łączny koszt tego zadania to kwota prawie 1 000 000 zł. Środki na to zadanie są zabezpieczone w budżecie. Dodam tylko, że miasto ubiegało się na to zadanie o dotację. W zamian jednak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zaproponował miastu pożyczkę umarzalną po spełnieniu warunków do 50%. Obydwie pożyczki będą oprocentowane na poziomie 50% stopy redyskonta weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa redyskonta weksli na dzień złożenia tego projektu wynosiła 3,25. Niemniej jednak w zapisach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy w warunkach stoi zapisane, że oprocentowanie nie może być niższe od 3% w skali roku. Pożyczki charakteryzują się tym, że poza umorzeniem Wojewódzki Fundusz daje roczny okres karencji w spłacie i mogą być spłacone w okresie do 10 lat. W imieniu Pana Prezydenta proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie. 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu. Opinia pozytywna, 8 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Oświaty i Wychowania, 10 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Opinia pozytywna. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, 10 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu tych komisji chciałby opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Adam Pawlik w imieniu klubu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że przy okazji tego tematu trudno wypowiadać się jakkolwiek, bo zawsze w podsumowaniu widać dwie rzeczy. Po pierwsze uśmiechy na twarzach, a po drugie zarzuty, że wypowiedzi są polityczne. W związku z tym chcieliśmy w imieniu klubu przy okazji tego punktu pokazać Państwu jedną mapę i dwie tabele. Z liczbami trudno dyskutować. No jeśli Państwo, czy część z Państwa dalej będzie uważała, że cyfry również są polityczne, no to ja już nic na to nie poradzę. Każdy również ma własną wolę i może uważać, co mu się podoba. Szanowni Państwo, jak widzicie na mapie prezentowanej w tej chwili, widać szlak pieszo-rowerowy, czyli 3-metrowej szerokości aleja z latarniami, ławkami, drzewami. Ta aleja prowadzi od Warty przy osiedlu Piastowskim, to litera A, dalej przechodzi przez ulicę Zamenhofa, idzie pomiędzy osiedlami Jagiellońskim i Rzeczypospolitej, to litera B, dalej skręca wzdłuż Powstań Narodowych, biegnie do kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, do osiedla Bohaterów, to ten ośrodek, ten odcinek żółty, i dalej skręca w lewo, czyli litera D, litera D, o której rozmawiamy w tym przypadku. Odcinek D na tym rysunku jest rozpatrywany przez Wysoką Radę, jest objęty wnioskiem prezydenta miasta Poznania, czy też Zarządu Zieleni Miejskiej, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o udzielenie pożyczki, która w jakiejś części ma zostać umorzona. I wydawałoby się, że wszystko jest w porządku. Ja również, panie prezydencie, uważam, że pozyskiwanie środków zewnętrznych tylko pomaga realizacjom różnego typu inwestycji i procesów, a nie szkodzi. No, co do zasady, bo jeśli przyjrzy się meritum, zacznie się rozpatrywać szczegóły, to może się okazać, że jest troszeczkę inaczej. Jak dam radę, o, na tym slajdzie widzimy wycenę całego tego przedsięwzięcia. To, no, nie ma podsumowań, ja państwu powiem z głowy, w sumie odległość, długość całych odcinków szlaków pieszo-rowerowych to jakieś 3,5 kilometra, 3500 metrów. Rozpatrywany przez nas odcinek oznaczony literą D, jak państwo widzicie, to 290 metrów bieżących. Każdy z tych odcinków jest oczywiście wyceniony, jak państwo widzicie. Tak jak podsumuję, że w metrach bieżących to jest jakieś 3,5 kilometra, a jeśli chodzi o koszty, to budowa szlaku pieszo-rowerowego o szerokości 3 metrów, długości jakieś 3,5 kilometrów, z latarniami, ławkami, drzewami, to jakieś niespełna 2 miliony złotych. Tak mówi tabela, takie są wyliczenia fachowców pracujących w tym urzędzie. Jakby ja nie dyskutuję z tymi fachowcami, na których powołuje się często wielu z państwa. To na tym slajdzie państwo w tej chwili widzicie tak naprawdę rozpatrywany konkretny przypadek przez nas. Na tym rozpatrywanym konkretnym przypadku możemy zauważyć, że gdybyśmy realizowali odcinek D i G, ja państwu przypomnę, że D i G to jest, D to jest ten, który rozpatruje w tej chwili Zarząd Zieleni Miejskiej, my obradujemy w tej chwili, a odcinek G to jest odcinek, który doprowadziłby nas do ulicy Piłsudskiego przy stacji Statoil, i to by był odcinek, który jakby zamknąłby pewną całość, bo prowadziłby dokądś. Jeśli zbudujemy tylko odcinek D, to odcinek D kończy się, proszę państwa, przepraszam, że tak skaczę, kończy się dokładnie w środku pola. Tu się kończy odcinek D. Gdybyśmy pokusili się jeszcze o G, skończylibyśmy przy Statoilu, przy ulicy Piłsudskiego. Przypomnę, ulica Piłsudskiego to dwa pasy w jedną stronę i dwa pasy w drugą. Miałoby to jakąś logiczną całość. I teraz, jak państwo możecie zauważyć w pierwszej tabeli, odcinek D o długości 290 metrów, gdyby był budowany bez latarni, kosztowałby 135 tysięcy złotych. 135 tysięcy, przepraszam, tu jest 130 tysięcy 500 złotych. Gdyby budować go z latarniami, kosztowałby odrobinę więcej. Odcinek G 243 tysiące. W sumie bez latarni całe przedsięwzięcie kosztowałoby 373 tysiące złotych, 500 złotych. Z latarniami byłoby to 539 tysięcy 500, 540 tysięcy złotych. Taka jest propozycja społeczna, tak została ona sformułowana na początku 2011 roku i wydawało się, że w rozmowach merytorycznych z państwem, jak i panem prezydentem uzyskaliśmy pewien konsensus i jakby mogliśmy stwierdzić, że do końca tej kadencji zbudujemy takie przedsięwzięcie, które by kosztowało w sumie 2 miliony złotych. Na sesji grudniowej, kiedy Rada Miasta Poznania uchwalała budżet Miasta Poznania na rok 2013, Klub Platformy Obywatelskiej zaproponował rezygnację jakby z takiego montażu finansowego i zaproponował, że jakby rezygnujemy z tego, ale pójdziemy w fundusze zewnętrzne, w Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, będzie taniej. No to ja chcę państwu pokazać na kolejnych, w kolejnych tabelach, jak to wychodzi taniej w cudzysłowiu. Otóż proszę państwa, w drugiej tabeli pokusiliśmy się w imieniu, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, rozważyć jedynie odcinek D, który ma długość 290 metrów, szerokość 3 i kosztuje zgodnie z projektem, z wnioskiem złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 460 tysięcy złotych. Zakres prac, jak usłyszeliśmy tutaj od pani dyrektor, jeszcze raz chcę powtórzyć, że bardzo szanuję pracę pani dyrektor, jak również całego Zarządu Zieleni Miejskiej. Z tego miejsca chciałbym w imieniu klubu serdecznie podziękować za dotychczas wykonane prace w Parku Rataje. Są wykonywane bardzo profesjonalnie i to chcę szczególnie podkreślić publicznie. Ale zakres prac, jak pani dyrektor wspomniała, będzie charakteryzował się tym, że wybierzemy w głąb ziemi około plus minus 30 cm betonu, zasypiemy go jakimś materiałem i postawimy na tych 300 metrach aleję okrawężnikowaną i wybrukowaną kostką. Ja nie wiem, czy postbrukową, czy brukową, ale kostką brukową. Będą posadzone drzewa, pewnie ławki, ale o latarniach w tym projekcie, z tego co wiem, nie ma mowy. I ten projekt o długości, przypominam, 230 metrów, ma kosztować 460 tysięcy złotych. Gdyby teraz pokusić się o realizację projektu proponowanego przez mieszkańców, nie, inaczej. Ten projekt ma kosztować 460 tysięcy złotych. Montaż finansowy, jak przedstawiano na Komisji Gospodarki Komunalnej, ma wyglądać w taki sposób, że 40% środków to będzie umorzenie tego kredytu, w związku z czym miasto Poznań zapłaci jedynie 60%. No, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że świetnie, no bo pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy jest jak najbardziej wskazane. Ale proszę państwa, nawet jeśli te 40% umorzenia stanie się faktem, to w dalszym ciągu miasto Poznań będzie musiało wydać 276 tysięcy złotych, aby zrealizować 300-metrowy odcinek. Przypominam, że w koncepcji społecznej ten odcinek bez latarni kosztowałby 130 tysięcy. Miasto Poznań w tym projekcie wyda na to 276, czyli ponad dwukrotnie więcej wydamy ze środków własnych na to, co zrealizowalibyśmy za połowę tej ceny. Ja przedstawię państwu drugą symulację, bo w załączniku do projektu tej uchwały czytamy, że wysokość umorzenia nie będzie na poziomie 40%, jak było mówione na komisji i przez pana prezydenta Ryszarda Grobelnego pół godziny temu, a 25%. No gdybyśmy otrzymali umorzenie 25%, ja nie chcę dyskutować, czy będzie takie, czy inne, no ale gdyby było 25%, to ten projekt będzie nas kosztował 345 tysięcy złotych, a nie 130. W związku z tym, szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości chcielibyśmy na podstawie tej tabeli naprawdę merytorycznie porozmawiać, co warto jest robić. W momencie, kiedy pieniędzy na budowę szlaku pieszo-rowerowego łączącego Park Rataje z Maltą i z Wartą nie ma, bo zginęły. były w zapisach WPF-u. Pan prezydent mówi, że WPF, mówił przed chwilą, że WPF to nie ma, ale, no ale, ale zapis był. Jeżeli środki finansowe w WPF-ie były zapisane na realizację całej tej koncepcji, teraz ich nie ma. Jako alternatywę otrzymaliśmy uzasadnienie od szefa klubu Platformy Obywatelskiej w grudniu ubiegłego roku, że co prawda te pieniądze ulegną, nie wiem, samodestrukcji, ale mamy propozycję, pójdziemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Przypomnę, już wtedy pan przewodniczący Sternalski widocznie posiadał ekspertyzy, które mówiły, że koniecznym jest dokonanie rekultywacji w głąb, a nie powyżej. Ja się zapytam, skąd wiedział, skoro Zarząd Zieleni Miejskiej do chwili obecnej tego nie wie, a to przecież Zarząd Zieleni Miejskiej odpowiada za realizację tego projektu, a nie inny wydział. W związku z tym, proszę Państwa, kto tutaj cechuje swoje wypowiedzi wątkiem politycznym? Kto to robi, skoro tabela jest maksymalnie zobiektywizowana i sami Państwo widzicie, jak wygląda montaż finansowy. Podsumowując, proszę, Szanowni Państwo, Klub Prawa i Sprawiedliwości oczywiście poprze tą uchwałę, mimo że szlak pieszo-rowerowy długości 300 metrów będzie się kończył w środku pola. Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze ten projekt uchwały, mimo że ta aleja będzie kosztowała 3 razy tyle, niż mogłaby kosztować. Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze ten projekt uchwały, mimo że ta aleja nie będzie miała latarni. A akurat w tym miejscu, gdzie to jest, trudno mi znaleźć określenie na tej sali, żeby je wypowiedzieć, środek pola, gdzie jest po prostu ciemno i straszy. Budujemy szlak pieszo-rowerowy, gdzie jest ciemno i straszy, za 3 razy większe środki finansowe i projekt będzie się kończył w środku ciemnego pola. I mimo wszystko Klub Prawa i Sprawiedliwości poprze ten projekt uchwały tylko dlatego, żeby jutro w gazetach nie przeczytać, że Klub Prawa i Sprawiedliwości i Adam Pawlik, radny miasta Poznania, jest wrogiem rozbudowy Parku Rataje. W związku z tym poprzemy ten projekt uchwały, ale bardzo serdecznie namawiamy i tych radnych, którzy określają nas jako tych, którzy rozmawiają w tym temacie czysto politycznie, i wszystkich przedstawicieli, przewodniczących klubów radnych, i pana prezydenta, i wszystkich zainteresowanych urzędników. Spotkajmy się. Porozmawiajmy na ten temat czysto merytorycznie. Weźmy mapę, weźmy fachowców z tego urzędu, z geopozu, z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, z Zarządu Zieleni Miejskiej. Weźmy tabelę, weźmy panią skarbnik, która jest doskonałym fachowcem, jeśli chodzi o wyliczenia finansowe, której pracę również cenię. W tym urzędzie wysoko cenię, panie przewodniczący, i usiądźmy, panie radny Wiśniewski, usiądźmy, szefowie klubów, usiądźmy, panie prezydencie, usiądźmy wszyscy radni, wszyscy zainteresowani, i porozmawiajmy merytorycznie na ten temat. I bardzo zachęcam państwa do tego, i gdybym mógł usłyszeć w wypowiedziach klubowych, w tej debacie, w tym punkcie debaty, czy państwo jesteście zainteresowani taką rozmową? Czy państwo jesteście zainteresowani, szefowie klubów i członkowie wszystkich klubów radnych miasta Poznania tej kadencji? Będę bardzo precyzyjny i strasznie merytoryczny. Czy zechcecie się spotkać i merytorycznie z tymi fachowcami, z tymi mapami, z tymi tabelami porozmawiać na temat tego projektu? Tylko o jedno bardzo proszę, abyśmy na wstępie nie powiedzieli, że właściwie nie mamy o czym rozmawiać, bo kasa miasta jest pusta. bo jeżeli tak rozpoczniemy tą rozmowę, to faktycznie nie ma się po co spotykać. Ale jeżeli usiądziemy i merytorycznie porozmawiamy, do czego, kolego Mariuszu, bardzo cię zachęcam. Naprawdę. Bo twierdzisz, że jesteś wielkim zwolennikiem Rataje Parku, to bardzo dobrze, bo czym więcej osób sprzyja temu tematowi i czym więcej osób merytorycznie wypowiada się na ten temat, tym lepiej. Tym lepiej dla tego projektu i tym lepiej dla miasta Poznania, a przede wszystkim dla mieszkańców miasta Poznania. I jeśli takie spotkanie będzie miało miejsce i będziemy dyskutować merytorycznie, to jestem przekonany, że wydyskutujemy w tym temacie dobre rozwiązanie dla mieszkańców miasta Poznania. Dziękuję serdecznie, panie przewodniczący.
Dziękuję. To było wystąpienie klubowe w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Czy jeszcze jakieś wystąpienie klubowe w tym punkcie? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, kolega Adam Pawlik mówi tak długo i chyba robi wszystko, żeby, że tak powiem, przegadać ten temat. Jesteśmy raczej zwolennikami działania niż gadania. I szkoda, bo można zmęczyć ludzi tym tematem, zamiast właśnie budować wokół tego tematu sojuszników. Te tabelki to niestety był przykład takiej małej manipulacji, dlatego że Klub Platformy Obywatelskiej nie wypowiadał się w konkretnych sumach co do konkretnych odcinków, odcinku B, G, D i tak dalej. To są jakieś rzeczy, które sobie tutaj zostały przygotowane na jakiś użytek, jakiejś takiej prezentacji, która nie ma nic wspólnego z faktami. I bardzo bym o to prosił, żeby tego typu sytuacji na przyszłość nie było. Dlatego, że chcemy, żeby miasto Poznań prowadziło działania w zakresie Parku Rataje. Rzeczywiście jest duży deficyt działań w tym zakresie, chociażby po stronie WGN-u w kontekście rozmów z właścicielami tamtejszych nieruchomości. Jest przygotowane na bazie projektu konkursowego, który był efektem wspólnych działań poprzedniej jeszcze kadencji, konkurs, rozstrzygnięcie co do tego, jakie funkcje oprócz parkowej zieleni mogą być prowadzone w tym terenie w zakresie sportu, rekreacji, które można przenieść do studium, do późniejszej nowelizacji planów miejscowych, które będą pozwalały tam cokolwiek robić. Natomiast jeżeli wokół tego tematu, jeszcze raz podkreślam, będzie tworzona taka aureola monopolizacji, robienia z tego sztandarów politycznych, partyjnych, to po prostu zwolenników będzie ubywać, a nie przybywać. I to, co się teraz dzieje, mamy właśnie z czymś takim do czynienia. Jeżeli tutaj szafujemy słowem merytoryczna dyskusja, to okej, prowadźmy taką dyskusję, ale prowadźmy ją szczerze i od początku, a nie tylko w momencie, kiedy mamy taką chęć i wolę tylko czasowo, tak? W momencie, kiedy była potrzeba rozmowy, takich rozmów nie było, były rozmowy wyłącznie tylko na użytek swoich własnych działań. Dlatego też Platforma jest zawsze zwolennikiem działań konstruktywnych, działań do przodu, działań konkretnych i tego dajemy przykład też w naszych pracach na co dzień. Jesteśmy otwarci na rozmowy oczywiście, także w temacie Parku Rataje, czego od początku poprzedniej kadencji również wielokrotnie dawaliśmy przykład. Dziękuję bardzo.
Pan radny Michał Grześ teraz.
Ja chciałem powiedzieć, że to chyba jest mniej polityczny temat, jak bardziej temat jednego okręgu wyborczego, bo ten Park Rataje przez radnych z jednego okręgu wyborczego został tak tutaj zdominował wszystkich, że reszta w zasadzie nie wie, o co chodzi, albo nawet nie chce wiedzieć, o co chodzi. Jest paru radnych z tego okręgu, którzy uważają, że Park Rataje jest pępkiem Poznania. Ale ja mam taką propozycję dla panów, żeby właśnie zachęcić do tego, żeby ta trasa rowerowa była takim pępkiem dla wszystkich radnych. Znaczy ja uważam, że trzeba by było wybudować taką trasę rowerowo-pieszą przez wszystkie okręgi wyborcze, łączącą wszystkie parki w Poznaniu z mostkami nad ruchliwymi ulicami. Ale żeby jeszcze zachęcić do tego pana prezydenta, żeby to powstało, to nie powinno się nazywać trasa pieszo-rowerowa, tylko trasa maratońska i ona powinna mieć dokładnie 42 kilometry, tam 100 ileś metrów. I myślę, że wtedy wszyscy będziemy się pasjonować budową tej trasy, Mało tego, wszyscy poznaniacy będą nam wdzięczni, bo przynajmniej wreszcie maraton nie będzie torował Poznania, ani półmaraton, ani maraton nie będzie zamykał Poznania na całą niedzielę. Mało tego, maratony mogą być rozgrywane prawie codziennie na takiej trasie. Także ja myślę, że gdybyśmy przerobili ten pomysł na właśnie taką trasę łączącą wszystkie parki w Poznaniu i jako trasę maratońską, to już by nie było tak, że pan Wiśniewski z panem radnym Pawlikiem dyskutują, a reszta ziewa i patrzy na zegarek, kiedy będzie przerwa. I wtedy byśmy byli wszyscy zaangażowani i wszyscy byśmy chcieli, żeby taka trasa powstała. Niniejszym składam taką propozycję i liczę na spotkanie szefów klubów, liczę na spotkanie prezydenta, liczę na spotkanie wszystkich świętych w celu omówienia budowy trasy maratońskiej wokół Poznania. Dziękuję.
Pan radny Adrian Kaczmarek teraz.
Tak, dziękuję bardzo. Chciałem jednak wrócić tutaj do głównego tematu, no i zwrócić uwagę na pewną sprawę. Przed chwilą zawiesiliśmy obrady w punkcie zmian do budżetu, ponieważ elementem tutaj tych zmian w budżecie też właśnie była kwestia budowy tej ścieżki rowerowej. Tutaj też elementem tej uchwały jest zaciągnięcie kredytu na tą ścieżkę, a cały czas nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czy ta rekultywacja jest bezwzględnie potrzebna, czy nie. Więc może też zawieśmy ten punkt, aż tej odpowiedzi nie otrzymamy. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Ja myślę, że mało sensowne są te wycieczki personalne kolegi Mariusza Wiśniewskiego, bo przedstawiona prezentacja pokazuje jakby na co my zwracamy problem. Zwracamy problem na to, że inwestycja, która ma być realizowana pod hasłem rozbudowy parku Rataje, jest realizowana w sposób niegospodarny i na to każdy poważny klub radnych powinien również zwrócić uwagę i wziąć to, że tak powiem, tą sprawę pod namysł, bo to, tego typu pieniądze w sytuacji kryzysu finansowego, wydawanie kilkuset tysięcy złotych na to, żeby kopać w głąb, wykopywać beton pod ścieżkę, która prowadzi w środek pola, no przyznają chyba wszyscy, że jest umiarkowanie sensowne. Natomiast na koniec powiem tylko, że oczywiście przy takiej przedłużającej się nieco sesji zabawne akcenty są konieczne, żeby nieco rozruszać tych, którzy się zamyślą, i taki zabawny akcent ze strony kolegi Wiśniewskiego się rzeczywiście pojawił, bo zarzucanie przez niego mojemu koledze klubowemu, że kogoś zagaduje, akurat w przypadku kolegi Wiśniewskiego, który lubi mówić długo i rozwlekle, wydaje mi się zarzutem kulą w płot. Dziękuję.
Oj, proszę państwa radnych, żebyś tak sobie nie wypowiedzieć, bo każdemu można łatkę przypiąć, również jeśli chodzi o długość i częstość na przykład wypowiedzi, panie radny, więc zostawmy ten temat. Przyjmijmy, że każdy mówi tak, jak umie i z najlepszą wolą. Pan radny Adam Pawlik w związku z tym teraz.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, a przede wszystkim Wysoka Rado, ja ponawiam swoją propozycję, aby nie słuchać cały czas zarzutów, jakichś wątków politycznych. Bardzo państwa proszę, wypowiedzcie się, czy zechcecie się jako kluby spotkać i porozmawiać na ten temat, czy do końca tej kadencji będziemy słuchać tylko o wątkach politycznych po to, żeby zamydlić całą sprawę. Bardzo proszę, powiedzcie, spotkamy się lub nie spotkamy się. I to będzie wiążące. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Sternalski.
Panie radny, my się spotykamy codziennie nie tylko w sprawie Parku Rataje, ale wielu innych ważnych spraw miejskich z różnymi środowiskami, organizacjami, partiami politycznymi. Także zapraszamy, jak pan chce się z nami spotkać. Nie ma sprawy.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały 854/13. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu w sprawie tego projektu uchwały? Czy wszyscy państwo radni głos swój oddali już? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. I widziałem, że jest na sali pan dyrektor Kurek, a jest jeszcze przed 14, więc przed przerwą prosiłbym pana dyrektora o udzielenie wyjaśnień. W związku z tym odwieszam punkt 11, czyli projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Zasadnicza wątpliwość dotyczyła tego, czy żeby przeprowadzić tą budowę jest niezbędne rekultywacja w głąb i usunięcie tego betonu i czy to z punktu widzenia ekonomicznego ma sens.
Szanowni państwo radni, postaram się krótko odnieść. Otóż przebieg tej trasy na odcinku D został zatwierdzony miejscowym planem bodajże w 2006 roku. Zarząd Zieleni Miejskiej na tym odcinku szerokości rzędu 20 metrów chcąc zrealizować ścieżkę, przy okazji byłoby bardzo wskazane, żeby wyposażył ją w aleję drzew. Tych drzew jest zaplanowanych 106. Przy przygotowaniu dokumentacji pod projekt stwierdzono występowanie pochodzącego jeszcze sprzed lat 90., a więc prawdopodobnie od czasów gierkowskich do mniej więcej lat 90., zalegającego gruzu. To nie jest tak, że on występuje wszędzie, on występuje w różnych miejscach. Ta rekultywacja zarówno według starej ustawy o odpadach, czyli obowiązującej od 2001 roku do stycznia 2013, jak i nowa ustawa o odpadach obowiązująca 23 stycznia zobowiązują, że w wypadku stwierdzenia na nieruchomości odpadów, niezależnie od tego, kto był sprawcą czy jaka była przyczyna, aktualny właściciel jest zobowiązany do ich usunięcia. A więc w tym wypadku miasto Poznań, wiedząc, że te odpady pod spodem występują, jest zobowiązane do zrekultywowania tego gruntu. To ma sens, ponieważ ten odcinek może być uporządkowany, a przy okazji nie tylko po to, żeby wybudować samą ścieżkę, ale żeby tą ścieżkę wyposażyć w pozyskany w ramach kompensacji w innych postępowaniach administracyjnych materiał w postaci dorodnych drzew, które mogłyby to wzbogacić, potrzebne jest przygotowanie w tym pasie gruntu. Nie da się nasadzić drzew, jeżeli pod spodem będą występowały płyty betonowe. I to właściwie tyle. Jeżeli państwo konkretnie chcecie, to zacytuję konkretny przykład. Z ustawy z 14 grudnia, tej ustawy o odpadach, która aktualnie obowiązuje. Artykuł 26 ustęp 1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Artykuł 26 ustęp 3 mówi o tym, że jeżeli samemu z siebie się tego nie usunie, a prosiłoby się, żeby miasto Poznań na własnej działce także świeciło tutaj przykładem, to wówczas właściwym może być regionalny dyrektor ochrony środowiska, który może taki nakaz wydać. Ale nie potrzeba tego nakazu. Racjonalne gospodarowanie jak gdyby wskazuje, że poprzez domniemanie własności terenu, i to wynika z artykułu 3 ustęp 1, otóż posiadacz odpadów, przez posiadacza rozumie się, i tu pominę pewną część, domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Najbardziej sensowne w tym wszystkim jest to, żeby nie tylko zgodnie z miejscowym planem ten odcinek, jak i w przyszłości, wiem, że Zarząd Zieleni projektuje także ten odcinek dalszy, ten bodajże G oznaczony na plan, ale żeby zrobić ten przebieg zgodny z miejscowym planem, sens polega na tym, żeby można było to doposażyć także w zieleń, żeby to służyło mieszkańcom. Rozumiemy, że takie były intencje w miejscowym planie wcześniej przyjętym przez Radę i wniosek związany z realizacją przez Zarząd Zieleni oparty o wsparcie ze strony Wojewódzkiego Funduszu w postaci preferencyjnego kredytu moim zdaniem ma sens. Chyba że zrobimy samą ścieżkę i potem będziemy się zastanawiać, że wzdłuż tej ścieżki nie da się wiele zrobić. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Widzę, że dyskutantów jest wielu, a jest godzina 14, w związku z tym ogłaszam przerwę do 15 i ponownie proszę Państwa o punktualne przybycie.